Lektury Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Chucińskiego Ten drugi w nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów, na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Kryminał z metafizyczną puentą. W świętych księgach wielkich religii dość często spotyka się opisy występowania inspiracji zewnętrznej. Jak zaznacza Léon Denis w pracy Chrystianizm a spirytyzm, trzeba pamiętać, iż w dawnych czasach wszelkie komunikaty odbierane w stanie transu uznawano za pochodzące od bóstwa. Na przykład w apokryficznej czwartej księdze Ezdrasza głos zwraca się do autora. Cytat. Ezdraszu, otwórz usta twoje i pij to, czym cię napoję. I otworzyłem moje usta, a oto został mi podany pełen kielich. Był on pełen jakby wody, ale jej kolor był podobny do ognia. I wziąwszy go, wypiłem, a w czasie, gdy piłem, moje serce napełniało się rozumieniem. I w piersi mojej rozrastała się mądrość, bo duch mój podtrzymywał pamięć. Wówczas zostały otwarte moje usta i więcej się nie zamykały. A Najwyższy dał rozum pięciu mężom, by spisali kolejno to, co było mówione, znakami, których nie znali. Przebywając przez 40 dni w ciągu dnia pisali, a nocą spożywali chleb. Ja natomiast w ciągu dnia mówiłem i nocą nie milczałem. W ciągu 40 dni zostały napisane 94 księgi. Koniec cytatu. W 1833 roku Kościół katolicki uznał za owoc boskiego natchnienia książkę Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi, Anny Katarzyny Emmerich, żyjącej współcześnie niemieckiej zakonnicy. Treść tej opowieści została ukazana autorce w wizjach, które opisał i wydał jej rodak Clemens Brentano. Również Koran został podyktowany Mahometowi w serii objawień pochodzących od Boga. Denis pisze na ten temat. Cytat. Misja jego zaczyna się w ten sposób, jak u Joanny d'Arc. Objawia mu się przez głosy i widzenia. Podobnie jak Joanna, długo będzie się opierał, ale tajemnicza potęga zwycięży jego wolę i pokorny wielbłądziarz stanie się założycielem religii. Koniec cytatu. Mahomet wpadał od czasu do czasu w stan, który przerażał otaczających. Uzupełnia Emil Bonnemer. W takich chwilach osobowość jego znikała i czuł się opanowany przez wolę wyższą od swojej. Oczy jego, niepomiernie rozwarte, były utkwione w jeden punkt i zdawały się nie patrzeć. Sam był bezwładny i jądlenia jego nie dawało się niczym przerwać. Zwolna natchnienie ustępowało i z błyskawiczną szybkością pisał to, co mu tajemne głosy dyktowały. Koniec cytatu. Angelo Broferio, znany włoski pisarz i polityk, który został przekonany do spirytyzmu doświadczeniami z Eusapią Palladino, Znał, jak pisze, medium, którego Boccaccio, Bruno i Galileusz dyktowali teksty, których zawartość i jakość były z pewnością bardziej na poziomie tego trio niż na poziomie medium. Według Cezarego Lombroso, cytat, Dante albo ktoś podający się za niego podyktował Scaramucciniemu trzy pieśni w terca prima. Przeczytałem tylko kilka zwrotek, które jednak wydały mi się bardzo piękne. Koniec cytatu. Sri Aurobindo, jedna z najwybitniejszych postaci tzw. indyjskiego renesansu, poeta, krytyk literacki, jogin i filozof w jednej osobie, uważał, że także William Shakespeare mógł tworzyć swe dzieła pod dyktando głosów. Jego poezja nie brzmi tak, jakby była owocem pracy nad słowami, przekonuje Hindus. Ogromne tempo, w jakim angielski mistrz pisał swoje utwory, także przemawia na rzecz teorii channelingu. Wielu sławnych pisarzy tworzyło w półtransie i po przebudzeniu mgliście pamiętało zanotowaną treść. Harriet Beecher Stowe, autorka sentymentalnej powieści Chata wuja Toma, opisującej losy Murzynów zamieszkujących amerykańskie południe, twierdziła, że nie napisała tej książki samodzielnie. W jej biografii czytamy, że rozdział Śmierć Toma powstał tak, jakby coś przemknęło przez jej umysł, niczym pędzący potężny wiatr. William Blake w przedmowie do słynnego poematu Jeruzalem oświadcza natomiast wprost, że ktoś mu go podyktował. Cytat. Jest to najwspanialszy ze wszystkich poematów, które istnieją na tym świecie. Mam prawo go chwalić, ponieważ nie mogę pretendować do roli innej niż sekretarza autora. Autorzy żyją już w wieczności. Koniec cytatu. Z kolei William M. Thackeray twierdził z rozbrajającą szczerością, cytat, zaskoczyły mnie obserwacje poczynione przez niektórych moich bohaterów. Wygląda to tak, jak gdyby jakaś nadprzyrodzona siła kierowała moim długopisem. Dana osoba robi coś lub pyta o jakąś kwestię, a ja zachodzę w głowę, jak to się stało, że on o tym pomyślał. Koniec cytatu. W Stanach Zjednoczonych jedną z najwcześniej powstałych książek napisanych automatycznie jest The Pilgrimage of Thomas Paine and Others to the Seventh Circle. Pielgrzymka Thomasa Paine'a i innych do Siódmego Kręgu, opublikowana przez wielebnego Charlesa Hammondsa. Dzieło liczy 250 stron. Zaczęło powstawać pod koniec grudnia 1851 roku, a 1 lutego następnego roku było już ukończone. W 1852 roku ukazał się Spiritualism, czyli spirytyzm, sędziego Jane W. Edmondsa i G.D. Dextera. Pozycja zawierająca także wiele tekstów podyktowanych przez duchy. Jednak obie te prace, choć monumentalne, bledną w zestawieniu z Arcana of Nature, arkanami natury, autorstwa Hudsona Tatla, dziełem stricte naukowym, z którym równać mogą się jedynie teksty napisane w transie przez Andrew Jacksona Davisa. Hudson Tuttle, żyjący w latach 1836-1910, amerykański prorok wczesnego spirytyzmu, urodził się w Berlin Heights w Ohio, a młodość spędził na pustkowiu południowych brzegów jeziora Erie. Dom jego ojca stanowił główną kwaterę wędrownych unitarian, przez co atmosferę w nim kształtowały nieustające dysputy teologiczne. Już podczas pierwszego seansu, w jakim wziął udział, Tuttle wpadł w trans i zaczął pisać przesłania. Z czasem, jak mawiał, posłańcy duchowi stali się jego nauczycielami. Było to moje jedyne źródło wiedzy. Zanotował we wstępie do swego dzieła, ponieważ miałem dostęp do zaledwie kilku książek. Uczęszczałem do szkoły wszystkiego 11 miesięcy. Koniec cytatu. Często przepisywał rękopisy wiele razy, zanim posłańcy wyrazili zadowolenie z rezultatu jego pracy. Podobnie rzecz miała się z arkanami opus magnum Tatla. Gdy ukończył książkę, duchy stwierdziły, że nie są ukontentowane. Wkrótce też zażądały zniszczenia rękopisu. Tatl niechętnie spalił wielki stos kartek i rozpoczął pracę od zera. Przez 2 lata manuskrypt leżał na stole, a on każdego dnia dokonywał poprawek lub uzupełniał jakiś fragment. Reciny w obu woluminach również zostały wykonane w sposób automatyczny. Arcana of Nature, dwa tomy opublikowane w latach 1860 do 1863, stały się znaczącą książką swoich czasów. Były cytowane przez znanego filozofa i psychologa Friedricha Karla Bichnera w jego pracy Force and Matter, Siła i Materia, 1864 rok, z intencją wzmocnienia poglądów materialistycznych, podczas gdy Karol Darwin w pracy o pochodzeniu człowieka przytaczał stwierdzenia z późniejszej książki Tatla Origin and Antiquity of Physical Man – Początek i starożytność człowieka. Zarówno Bichner, jak i Darwin nie wiedzieli, że mają do czynienia z niewykształconym farmerem z Ohio. Tatl tak wspomina spotkanie z Bichnerem, który podczas swego pobytu w USA odwiedził go na farmie. Cytat. Zapytałem, jak mógł cytować moje dzieła pochodzenia spirytualnego, aby poprzeć nimi doktrynę materializmu. Oświadczył, że nic dotąd nie wiedział o takim ich pochodzeniu. Przypuszczał, że jestem człowiekiem, który poświęcił się wyłącznie nauce. Kiedy mu powiedziałem, że miejsca, które cytował, napisane były po całodziennej, wyczerpującej pracy fizycznej, z pomocą sił wyższych niż moje własne, oświadczył bardzo uprzejmie, że musiałem posiadać gruntowne wykształcenie, a o tej nauce coś zasłyszeć lub przeczytać. Koniec cytatu. Tatl nigdy nie porzucił skromnego życia hodowcy koni. Co ciekawe, duchowa inspiracja, jakiej doświadczał, niekiedy zanikała. Cytat. Czasem mam okresy płodne, a czasem przechadzam się po opustoszałej krainie. Przez dni, tygodnie, nawet miesiące czuję się porzucony i samotny. Koniec cytatu. Do przeciwnego zdarzenia na niwie automatycznej literatury doszło też we Francji. W okresie wczesnego zainteresowania spirytyzmem 14-letnia Hermance Defoe napisała tam dwie zdumiewające książki. Życie Joanny d'Arc, opowieść podyktowaną jakoby przez służącą dziewicy z Lotaryngii oraz Wyznania Ludwika XI. Kodyfikator zasad spirytyzmu, Allan Kardec, oficjalnie ręczył za uczciwość tego nieletniego medium. Istotny ciąg automatycznych przekazów otrzymał także William Stanton Moses. Działo się to pomiędzy rokiem 1870 a 1880. Jego rękopisy zawierają wiele nauk o treści religijnej. Prace panny Geraldine Cummings, pisane pod dyktando Filipa Ewangelisty i Kleofasa, wydają się z kolei owocem kontaktów, jakie medium nawiązało z kręgiem apostołów. Jej pierwsza książka, The Scripts of Kleofas, zapis tekstów Kleofasa, uzupełnia dzieje apostolskie i listy świętego Pawła. Jest to opis losów wczesnego Kościoła i działań apostołów, począwszy od śmierci Jezusa, aż do ucieczki świętego Pawła z Berei do Aten. Druga książka, Paul in Athens, Paweł w Atenach, przedstawia późniejsze lata życia słynnego faryzeusza z Tarsu. W podobny sposób kształtuje się narracja trzeciego tomu, The Great Days of Ephesus, Wielkie Dni Efezjan. Inna książka Cummings to The Road to Immortality, Droga do Nieśmiertelności. Autorem tej pracy był jakoby nieżyjący F. W. H. Myers. Sir Oliver Lodge napisał we wstępie, cytat, wierzę, że jest to oryginalna próba przekazania prawdziwych idei przez przemyślane teksty, zapisane w sposób automatyczny, charakteryzujące się szczerością i uczciwością. Koniec cytatu. Pozycja After Death or Letters from Julia, a Personal Narrative, Po śmierci albo Listy od Julii, osobista opowieść Williama T. Steeda, znana jest szeroko do dnia dzisiejszego. Natomiast zanotowane przez pannę Hester Travers Smith dzieło Oscar Wilde from Purgatory, Psychic Messages, Oscar Wilde z Czyśćca, Przesłania parapsychiczne, wciąż budzi uzasadnioną fascynację. W latach 70. ubiegłego wieku uwagę czytelników przykuła książka Jonathan Livingstone Single, nazywana Biblią Hipisów. Jej autorem był Richard Buck, pisarz i lotnik, który twierdził, że tekst opowieści dotarł do niego za pośrednictwem przekazu channelingowego. Powieść opowiada o mewie, która pragnie coś więcej osiągnąć w życiu niż tylko ścigać łodzie rybackie lub walczyć o okruchy i rybie głowy. W krótkim czasie stała się bestsellerem, a jej łączny nakład do roku 1975 wyniósł 9 milionów egzemplarzy. Na koniec przypomnijmy o jeszcze jednym przypadku automatycznego pisania, który zadziwił znawców literatury angielskiej. Chodzi mianowicie o dopisanie już po śmierci autora zakończenia do powieści The Mystery of Edwin Drood, Tajemnice Edwina Drooda, jedynego kryminału, jaki wyszedł spod pióra Charlesa Dickensa. Swoją książkę autor Klubu Pickwicka pisał w posiadłości Guts Hill Place, gdzie 8 czerwca 1870 roku dostał wylewu i następnego dnia umarł. Powieść urywała się na rozdziale 23, co oznacza, że została przerwana w połowie. Autor przewidywał 12 odcinków. Opowieść ukazywała się na bieżąco w jednym z angielskich periodyków. Thomas P. James, amerykański mechanik o podstawowym wykształceniu, dokończył ją automatycznie 2 lata później, po serii transów, podczas których zanotował treść kolejnych brakujących rozdziałów. Według wielu krytyków uzupełniona część posiada cechy stylu Dickensa i jest godna jego talentu. W 1873 roku reporter gazety Springfield Daily Union udał się do Brattleboro w stanie Vermont, gdzie mieszkał James. Po przeprowadzeniu śledztwa stwierdził, cytat: najbystrzejsze oko krytyka nie jest w stanie uchwycić momentu, gdzie zamilkło słowo Dickensa, a zaczęło się Jamesa. Każda postać w drugiej części powieści jest tak żywa i zgodna z pierwowzorem, że sprawia to duże wrażenie. Koniec cytatu. Po czym z rezygnacją uzupełniał: muszę uznać jedną z dwóch rzeczy. Albo jakiś genialny człowiek posłużył się Jamesem jako narzędziem do napisania dalszego ciągu książki, albo ta powieść jest dyktandem z tamtego świata, jak to utrzymuje samo medium. Nie wiem, czy to drugie przypuszczenie jest bardziej niezwykłe od pierwszego. Jeśli istnieje człowiek, który umie pisać jak Dickens, to nie ma on przecież najmniejszego powodu uciekać się do aż takich sposobów.
Lektury Paranormalium.
Piaskownice dla podświadomości. Malarstwo automatyczne należy do tej samej kategorii co granie i pisanie automatyczne, ale niekoniecznie występują one razem. Żona jednego z pionierów angielskiego spirytyzmu, Williama Wilkinsona, potrafiła na przykład malować i grać automatycznie, ale nie pisała. Jej mąż rozwinął obie zdolności. Umiejętność rysowania pojawiła się u Wilkinsona po wielu tygodniach daremnych wysiłków w dość spektakularny sposób. Cytat: moje ramię zaczęło się poruszać, najpierw powoli, potem z narastającą szybkością, by w końcu przez ostatni kwadrans wirować z prędkością, z jaką nigdy wcześniej ani później nie poruszała się na moich oczach ręka żadnego znanego mi człowieka. Jedyne porównanie, jakie przychodzi mi do głowy, to koło zamachowe jakiegoś silnika. Trwało to do chwili, gdy obecny w pokoju mężczyzna delikatnie dotknął mojego ramienia. Wtedy uspokoiło się ono niczym dziecko, które pada do łóżka i zasypia. Ołówek wypadł mi z dłoni. W ten sposób uzyskałem moc. Koniec cytatu. Ogromne tempo, w jakim odbywa się automatyczne rysowanie, stanowi jedno z najbardziej zdumiewających cech tego zjawiska. Fryderyka Offe, nazywana jasnowidzącą z Prevorst, szkicowała w transie na przykład skomplikowane figury geometryczne. Rysunek ten uskuteczniła, pisał dr Justin Kerner, w czasie nader krótkim, prawie do wierzenia niepodobnym, i do kilkuset punktów, na które podzieliła te koła, nie używała wcale cyrkla ani żadnego innego instrumentu. Cały ten rysunek sporządziła od ręki i ani o punkt jeden nie chybiła. Przy robocie tej zdawała się być tak pewną jak pająk, który także bez żadnego instrumentu widocznego sztuczne, a regularne okręgi pajęczyny snuje. Gdy wzięła w rękę cyrkiel, który jej dla ułatwienia roboty i rozmiaru podałem, tedy się myliła. Koniec cytatu. William Howitt, cieszący się darem automatycznego rysowania przez 5 lat, napisał na ten temat. Cytat. Ja, który nigdy nie wziąłem żadnej lekcji rysunku i w normalnych warunkach w ogóle nie potrafiłem tego robić, pod wpływem ducha bez trudu kreśliłem okręgi o idealnej regularności i wypełniałem je oryginalnymi szkicami zupełnie nieświadomie. Szybko odkryłem przy tym głęboką słuszność stwierdzeń doktora Kernera. Koniec cytatu. Frederick Myers zauważa, że rysunki automatyczne nierzadko stanowią połączenie arabesek z ideografią i przypominają wzory, które artysta kreśli bezwiednie na kartce, zastanawiając się nad jakimś problemem. Przywodzą one też na myśl ekspresję charakterystyczną dla społeczeństw, które nie wynalazły jeszcze alfabetu. Myers nierzadko pokazywał ekspertom zapisane w transie przez media dziwne hieroglify, przekonując się, że najciekawsze z nich zdradzają podobieństwo do wzorów utrwalonych na chińskiej porcelanie. Ciekawe akwarelki Catherine Berry, pokazane na wystawie w Brighton w 1874 roku, wydawały się efektem takiego właśnie błądzenia myśli. Jak powiedziała sama Berry, cytat, powierzchowny widz uznałby je za chaotyczne, ale uważniejsza analiza ujawnia niezwykle spójną konstrukcję i zamysł. Koniec cytatu. Warto w tym miejscu zauważyć, że także pacjenci chorzy psychicznie chętnie rysują motywy dekoracyjne i symboliczne. Być może umysł pogrążony w szaleństwie czerpie inspirację z tych samych źródeł, co automatyk pozostający w transie. Niektóre z prac schizofreników, jak na przykład rysunki Wacława Niżyńskiego czy Adolfa Welfiego, mają niekwestionowaną wartość artystyczną. Automatyzm odegrał też znaczącą rolę w kierunku sztuki nazywanym surrealizmem. André Breton, jego twórca i teoretyk, stworzył w ten sposób kilka tekstów, z których najbardziej znany jest Poisson soluble, rozpuszczalna ryba, z 1924 roku. Trzeba tu zaznaczyć, że za muzę pisma automatycznego uznano Helenę Smith, odwiedzającą Marsa pacjentkę profesora Flournoya. Giorgio de Chirico, malarz metafizyczny, jeden z prekursorów nadrealizmu, podkreślał, że poznanie to postrzeganie rzeczy w taki sposób, by bariery logiki i rozumu zostały przezwyciężone, a artysta mógł powrócić w rejony dziecięcej wizji i snu. Jest to istotne, ponieważ odcięcie się od narzuconych przez logikę ograniczeń objawia pierwotne, mityczne i animistyczne poznanie rzeczy. Malarz wspominał zimowy dzień w Wersalu, kiedy to odkrył, że każda kolumna, każdy marmurowy posąg, każde okno, na jakie patrzył, wydawały się spoglądać na niego pytającymi oczyma. Czuł się wtedy tak, jak gdyby wszystko posiadało ducha, nieprzenikalną duszę. A więc twórczość automatyczna służy wyzwoleniu się z ograniczeń ego. W tym kontekście ma, jak się wydaje, wspólne cechy z channelingiem. Jednak Breton odcinał się od podobnych praktyk, twierdząc, iż mediumiści popełniają 2 błędy. Postulują zewnętrzność źródła dyktowanego przekazu i kładą nacisk na pozostawanie medium w stanie nieświadomości. W odróżnieniu od tych założeń, nadrealizm nakazywał zachowanie i poszerzenie świadomości podczas pozostawania twórcy w stanie transu. Jak to ujmował Breton, cytat, wbrew obiegowemu przesądowi, surrealizm nie dąży bynajmniej do zwycięstwa snu nad czuwaniem, ale do ich stopienia w nowej, realnej syntezie. Koniec cytatu. Idąc tym tonem, Salvador Dali rozwinął metodę, którą nazwał paranoiczną krytyczną aktywnością. Główną ideą tej postawy było systematyczne konkretyzowanie własnych obsesji. W przypadku Dalego musiało to działać, bo mawiał, że jedyna różnica pomiędzy nim a szaleńcem jest taka, że on nie jest szalony. Do ulubionych taktyk surrealistów należało zestawienie różnych porządków w sposób całkowicie przypadkowy. Dlatego za skuteczny sposób odłączenia się od represyjnej logiki uznano kolaż. Według słów Maxa Ernsta jest to systematyczne wykorzystywanie przypadkowego lub zamierzonego spotkania 2 niezwiązanych rzeczywistości na poziomie, który nie jest związany z żadnym z nich. Technika ta to skuteczny sposób zbijania z pantałyku naszych umysłowych przyzwyczajeń, a fakty pokazują, że gdy umysł odłącza się od głównego nurtu rzeczywistości, czasem objawiają się nowe wymiary ludzkiego potencjału. W tym kontekście surrealizm stanowił próbę ożywienia kultu muz. Nowa inwokacja pojawiła się w nawiązaniu do myśli Hegla, Bergsona, koncepcji psychoanalitycznych Freuda i Junga oraz osiągnięć fizyki, dostarczając nowych wglądów w mechanizmy inspiracji. Surrealiści wypracowali metody służące kontrolowanemu wyzwaleniu automatyzmów, otwierając bramy do nowych zachowań, nowych trybów świadomości i nowej koncepcji jaźni. Dla Bretona, de Chirico, Dalego i reszty artystów spod znaku nadrealizmu dysocjacja była podstawą rewolucji kulturowej, a nawet czymś w rodzaju postreligijnej eschatologii. Surrealizm stanowił swoisty sposób życia i myślenia, a tworzona przez surrealistów sztuka była jedynie efektem ubocznym, wtórnym, wynikającym ze stanu jaźni, jaki zdominował przeżywaną przez nich codzienność i rzeczywistość. Najtrafniej surrealizm określił Dali. Na pytanie jednej z dziennikarek, co to jest w ogóle surrealizm, odpowiedział: to ja i jeszcze paru innych. W historii zachodniego malarstwa odnotowujemy też artystów, którzy używali boskiej inspiracji jako narzędzia własnej wyobraźni. Można tu wyróżnić dwie kategorie. Twórców, którzy takiego objawienia nie poddawali umysłowej obróbce oraz takich, którzy swoje wizje przetwarzali intelektualnie. Wierni pierwotnemu impulsowi wizjonerskiemu pozostali Hieronymus Bosch, Marc Chagall, Joan Miró, M.C. Escher, Pablo Picasso, Friedensreich Hundertwasser i Paul Klee. W ostatnim czasie pojawiło się też kilka postaci, które utworzyły kategorie dla samych siebie. Są to Alex Gray, Romeo Shresta i Gilbert Williams. Gray, urodzony w roku 1953, maluje obrazy zainspirowane buddyzmem i ezoteryką wschodu. Sam określa swoją sztukę jako transpersonalną. Dziełem jego życia jest Kaplica Świętych Luster w Nowym Jorku. Pomysł, aby ją zaprojektować i wykonać, narodził się po zażyciu przez artystę ekstazy. Ken Wilber, amerykański filozof i psycholog transpersonalny, powiedział o Grayu. Cytat. Jego dzieła, jak każda wielka transcendentalna sztuka, są nie tylko czymś symbolicznym czy wyimaginowanym. Stanowią one także bezpośrednie zaproszenie do tego, abyśmy dostrzegli głębszy wymiar w nas samych. Koniec cytatu. Z kolei Romeo Shresta to mistrz artystycznej tradycji Nepalu i Tybetu. Deepak Chopra mówi o nim. Cytat. Pochodzi z długiej linii himalajskich wizjonerów, którzy postrzegają sztukę jako objawienia prawd wewnętrznych. Koniec cytatu. Artysta od lat wykonuje tanki, czyli malarstwo charakterystyczne dla kultury Tachu świata. Wykorzystuje przy tym farby roślinne lub z nieprzeźroczystych minerałów. Tanki można przechowywać nawet kilkaset lat, co nie ma wpływu na świeżość ich kolorów. Nie są to tylko dzieła sztuki. Rzeczą podstawową jest ich wymiar spirytualny. Przez stulecia duchowe znaczenie tang było strzeżoną tajemnicą, zaznacza Shresta. Ja zapragnąłem, by stała się ona dostępna dla wszystkich, by nie była już wyłączną własnością buddyzmu, ale całej ludzkiej rasy. Koniec cytatu. Także Gilbert Williams, urodzony w roku 1950, jest uznanym malarzem wizyjnym. Jego płótna emanują transcendentalnym klimatem i przedstawiają panoramy obrazów archetypowych, świątyń, gajów, jezior i świetlistych istot. Na rozwój artysty duży wpływ wywarł wuj, Bob Matty, kierujący studiem efektów specjalnych u Disneya. Matty, którego najsłynniejszą kreacją był rekin w filmie Szczęki, zabrał Gilberta do budowanego jeszcze wtedy Disneylandu. Chłopak zapamiętał studio wuja jako cudowną krainę. Kariera Williamsa rozpoczęła się w Kalifornii pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Obecnie twórca zgłębia metafizykę i przyjaźni się z Lazarusem. duchem objawiającym się za pośrednictwem medium Jacka Purcella, byłego agenta ubezpieczeniowego z Los Angeles, z którym każdego roku wydaje kalendarz Lazarus Gilbert Williams. Poszukiwaniami wizjonerskich przekazów zajęli się również artyści z kultur nieeuropejskich. W zachodnim pojęciu większość z nich to amatorzy, chociaż niektórzy posiadają korzenie w ogólnie przyjętych tradycjach kulturalnych. Cyprien Tokodagba, urodzony w 1939 roku z Abomey we francuskojęzycznym Beninie, jest na przykład adeptem kultu wudu. Zamiłowania artystyczne zdradzał już od najmłodszych lat. Wpierw pracował w glinie, potem z cementem i piaskiem. Był konserwatorem w lokalnym muzeum, ponieważ kult, który wyznaje, wiąże się z ideą, że adept zostaje opętany przez bóstwo. Sztuka Tokudagby w sposób oczywisty wiąże się z mediumizmem. Tokudagba stwierdził w jednym z wywiadów, cytat, kiedy byłem młody, udałem się do kapłana wudu. Inicjacja trwała 6 miesięcy. W tym okresie nie mogłem opuścić swojego mistrza. Było ciężko, bo istnieją zasady, prawa i surowa dyscyplina, których trzeba przestrzegać. Przekazywanych tajemnic nie można nikomu zdradzić. Uczymy się używać magii, siły słów, poznajemy tajemnice roślin i zaklęcia, które działają. Jest to wiedza dająca czarownikowi potężną siłę. Koniec cytatu. Podobnie rzecz wygląda w przypadku Nigeryjczyka Twins 77, urodzonego w 1944 roku, który wykonuje wzory odzwierciedlające mity Jorubów. Tworzone przez niego malarstwo ukazuje osobistą kosmologię i mitologię twórcy, na które składa się autonomiczny wszechświat pełen ludzi, zwierząt, bogów i roślin. Inspiracją dla tych obrazów jest kultura przodków. Twins 77 dał się też poznać jako tancerz, muzyk i gawędziarz, opowiadacz historii. Artysta ten postrzega tworzoną przez siebie sztukę jedynie jako odprysk swoich opowieści. Można tu wyraźnie dostrzec analogię do idei szamańskich, obecnych w różnych kulturach świata.
Lektury Paranormalium.
Próba odpowiedzi, czyli 6000 stóp poza człowiekiem i czasem. Pokolenie, co żegnało wiek XIX, pragnęło wierzyć, ale nie miało w sobie owej ufności absolutnej i bezwzględnej, z jaką ludzie dawnych, odległych epok powierzali się wielkiej tajemnicy. Podziwiono średniowiecze i żarliwość jego religijnych uniesień, lecz dla własnych przeświadczeń i nadziei poszukiwano podpórek intelektualnych, żądano zmysłowych i oczywistych dowodów. Zainicjowane na szerszą skalę w drugiej połowie XIX wieku badania fenomenów medialnych podnieciły nadzieję, że dowody takie będzie można uzyskać. Profesor Artur Hutnikiewicz. Racjonalny obłęd zmysłów. Zimą 1886 roku Fryderyk Nietzsche przybył do Rapallo w zachodnich Włoszech nad Morzem Liguryjskim, aby wynająć pokój w jednym z najsłynniejszych kurortów lat 20. ubiegłego wieku. Znalazł tutaj to, czego potrzebował najbardziej – azyl, miejsce odosobnienia, w którym mógł oddać się rozmyślaniom i pracy nad książką. Tu też powstało jego Opus Vitae, dzieło, które, według własnych słów autora, zrodziło się 6000 stóp poza człowiekiem i czasem. W swojej autobiografii Ecce Homo filozof tak przedstawił okoliczności, w jakich napisał Tago rzecze Zaratustra. Cytat. Kto by posiadał choć ślad przesądu, nie umiałby się w samej rzeczy obronić wyobrażeniu, że jest tylko wcieleniem, tylko narzędziem, tylko medium potęg przemożnych. Pojęcie objawienia, w tym znaczeniu, że coś nagle z niewysłowioną pewnością i dokładnością widzialne, słyszalne się staje. Coś, co człowieka do głębi wzbudza i wstrząsa, określa po prostu stan rzeczy. Słyszy się nie szukając, bierze się nie pytając kto daje. Myśl wystrzela jak błyskawica, z koniecznością, w formie bez wahania. Nie miałem nigdy wyboru. Wszystko dzieje się w najwyższym stopniu poniewolnie, lecz jakby w wichurze uczucia wolności, bezwarunkowości, mocy, boskości. Koniec cytatu. Słowa te można by uznać za motto zaprezentowanych w tej książce historii, które mają, by tak rzec, wspólny mianownik w postaci zewnętrznego owładnięcia człowieka przez trudną do zidentyfikowania siłę, co niekiedy owocuje czymś pozytywnym, przykładowo z aktywizowaniem twórczości Rosemary Brown, Pearl Curran, Matthew Manning, czasem negatywnym Dee i Kelly, Twardowski, Grabionka, a zdarza się, że prowadzi do skrajnego wyniszczenia i psychicznego rozbicia medium. Savonarola, Joanna Dark, Dick. Autor, który ogłosił Bóg umarł, opisując swą inspirację, nie waha się używać języka religijnego. Kluczowym sformułowaniem jest tu bez udziału woli, przełożone przez Leopolda Staffa jako poniewolne. Nietzsche nie miał wyboru, niczego nie szukał, to przyszło samo, a on brał, nie pytając, kto daje. Oznacza to, że podczas stanów natchnienia świadomy umysł pozostaje bierny. Jeden z największych poetów francuskich XIX stulecia, patron rebelii i bożyszcze kontestatorów epoki Dzieci Kwiatów, Arthur Rimbaud, poddał analizie ten stan i doszedł do wniosku, że stosując określoną dyscyplinę, można osiągnąć go na zawołanie. 50 lat później do poglądu tego odwołają się surrealiści. Kenneth Rexroth w swoim eseju The Works of Rimbaud, dzieła Rimbauda, nazywa ten rodzaj przeżycia racjonalnym obłędem zmysłów. 15 maja 1871 roku w liście do Paula de Meny Arthur ze szczegółami opisał antykartezjańską metodę wywoływania dysocjacyjnego rozszczepienia, które służy poetyckiemu prorokowaniu. Miał wtedy 16 lat. 3 lata później jego kariera pisarska skończyła się. Według Rimbauda miarą poezji przyszłości powinna być wizjonerska oryginalność. Każdy poeta określałby wielkość nieznanego budzącą się w jego czasach w duszy uniwersalnej. Rimbaud myśli o poecie jak o eksploratorze nieznanego. Pracuje, by stać się jasnowidzem, pisał. Do tego nieodzowne było opanowanie techniki twórczej dysocjacji. Bo ja to ktoś inny. Zwykłe ja to nie jest ja prawdziwego poety. On poszukuje innej jaźni, aby ją przebudzić. W tym celu musi odłączyć się od swego konwencjonalnego ego i przypisanego mu sposobu postrzegania świata. Rimbaud mówi o poezji jako o powrocie do platońskiej idei szaleństwa uświęconego.
Lektury Paranormalium.
Dlaczego Jung wpadł w popłoch? Carl Gustav Jung ważny rozdział swojej rozprawy Problemem psychiki współczesnego człowieka poświęcił takiemu stanowi umysłu, gdy artysta czuje się opanowany przez dziwną siłę, a to, co tworzy, dosłownie domaga się przyjścia na świat. Dzieła te, twierdził Jung, formalnie narzucają się autorowi, jakby coś prowadziło jego rękę. Pióro pisze rzeczy, które napawają zdumieniem jego umysł. To, co autor chciałby zrobić, zostaje odrzucone. To, czego nie chce przyjąć, przyjąć musi. Podczas gdy jego świadomy umysł staje przed tym zjawiskiem wytrącony z równowagi i pusty, spada na niego lawina myśli i obrazów, których nie miał zamiaru wywołać i które powstają mimo jego woli. On może być tylko posłuszny, ulegając temu pozornie obcemu impulsowi w poczuciu, że jego dzieło przerasta go, a zatem ma nad nim władzę, której on sam nie może nic przeciwstawić. Koniec cytatu. Jung sprowadza takie twórcze natchnienie do działania drugich osobowości. Nawiązuje w ten sposób do prac Pierre'a Janet, profesora psychologii eksperymentalnej w Collège de France i jednego z wielkich prekursorów nowoczesnej psychoterapii, ale unika rozpatrywania ich wyłącznie w kontekście psychiatrycznym. Takie stany, jego zdaniem, dotykają także osób nieprzeciętnie uzdolnionych, takich jak na przykład Goethe i Schiller. Jungowi już od najmłodszych lat towarzyszyło przeświadczenie, że ma w swym ciele dwie osoby. Osobowość numer jeden to był marzący na jawie zamknięty w sobie chłopiec o kruchym zdrowiu. Osobowość numer dwa, żyjący w XVIII wieku, wpływowy, poważany przez otoczenie starzec. W owym drugim wcieleniu nosił białą perukę i jeździł kolaską na wysokich kołach. Niejednokrotnie zdarzało się też, że zamiast roku 1886 zapisywał 1786, tłumacząc tę pomyłkę faktem, iż jego dom duchowy ma swój fundament we wcześniejszym stuleciu. Osobowość numer dwa uzyskała imię Filemon i stała się, można rzec, odrębną postacią. Autor biografii wielkiego Szwajcara Frank MacLean pisze, cytat: Jung miał zwyczaj rozmawiać w swoim ogrodzie w Kisnacht z Filemonem tak, jakby był prawdziwym człowiekiem. Całe dialogi zostały zapisane w notatnikach, które zaczęły być znane jako Czarna Księga i Czerwona Księga. Czarna Księga składała się z sześciu oprawionych w czarną skórę niedużych notatników, w których nagryzmolono pośmiesznie pierwotne wersje fantazji, a Czerwona Księga była tomem formatu folio oprawnym w czerwoną skórę i zawierała te same fantazje, zredagowane w wyszukanej literackiej formie i języku, zapisane kaligraficznym pismem gotyckim na sposób średniowiecznych manuskryptów i ozdobione rysunkami. Przeżycia związane z Filemonem wzmocniły rosnące przekonanie Junga, że elementy psyche mogą pochodzić ze źródeł innych niż osobiste doświadczenie, ponieważ Filemon wypowiadał myśli, które były obce świadomości Junga. Koniec cytatu. Powszechnie panuje pogląd, że postaci takie jak Filemon były w istocie personifikacjami twórczych idei szwajcarskiego psychiatry i że należy je traktować wyłącznie tak jak archetypy w rodzaju starego mędrca, wielkiej matki czy cienia, jako konstrukty teoretyczne, będące elementem psychologii analitycznej. Badacze, mówiąc prawdę, czują się zakłopotani tym wątkiem w biografii Junga, bowiem rzadko się zdarza, by założyciel szkoły psychologicznej nie umiał bądź też nie chciał wyrażać swoich abstrakcyjnych myśli zgodnie z panującym kanonem naukowości. On sam pisał o pewnej autonomii archetypów i o tym, że mogą funkcjonować w sposób niezależny. Wiele wskazuje na to, iż Jung w pewnym okresie swojego życia obawiał się, że nie zdoła zapanować nad tworami własnej wyobraźni. Leszek Kolankiewicz we wstępie do polskiego wyboru tekstów wielkiego Szwajcara Podróż na Wschód pisze, cytat: Jung wpadł początkowo w popłoch. Obawiał się, że narazi się na kompletną utratę panowania nad sobą. Marzył wówczas, by móc zwrócić się o pomoc do jakiegoś kierownika duchowego. Nieoczekiwanie tę właśnie rolę, chociaż wydawało się to niedorzeczne, wziął na siebie Filemon. Że nie było to jednak tak zupełnie niedorzeczne, o tym Jung przekonał się mniej więcej 15 lat później, kiedy to od pewnego hinduskiego mędrca usłyszał, iż ten za guru miał Siankarę, słynnego proroka i wedandystę, nieżyjącego od z górą 1000 lat. Ów Hindus nie widział w tym niczego nienormalnego i to właśnie bardzo pokrzepiło Junga na duchu. Koniec cytatu. Jung w swej dyzertacji doktorskiej zastanawiał się, czy owe odrębne byty psychiczne są tylko szczególnymi stanami ludzkiej psychy, czy też mają charakter nadprzyrodzony. Odpowiedź na to pytanie na samym początku wydawała się jasna. Badacz twierdził, że oderwana treść nieświadomości może prezentować się przebierając postać ludzkiej osobowości i występować w świecie zewnętrznym w formie halucynacji. Określenie zakresu autonomii owych subosobowości było jednak niezwykle trudne. W swej biografii Jung pisze, cytat: Lata, w których podążałem za obrazami wewnętrznymi, stanowią najważniejszy okres mojego życia. Okres, w którym rozstrzygnęło się wszystko, co istotne. Wtedy to się zaczęło. Później dodane szczegóły były tylko uzupełnieniem i objaśnieniem. Potem moja działalność polegała na opracowaniu tego, co wytrysnęło z nieświadomości w owych latach i co mnie w pierwszej chwili zalało. Było to pratworzywo dzieła mojego życia. Koniec cytatu. Twórca pojęcia archetypu dodawał, że jest raczej naczyniem natchnienia, niż twórcą swych wewnętrznych wizji. Szukając odpowiedzi na pytanie, kto był autorem myśli wielkiego uczonego, musimy sobie uzmysłowić, że opuszczamy obszar wiedzy przyrodniczej i wkraczamy w domenę objawień o charakterze quasi-religijnym. Zdzisław Ples, psycholog i teolog, autor pracy Psychologia a bezdroża irracjonalizmu, pisząc o tajemniczych bytach, z jakimi Jung miał do czynienia, stwierdza. Cytat. Były one dla niego tak realne, że bliższe prawdzie wydawał mu się opis charakteryzujący je jako byty osobowe, aniżeli jako twory teoretyczne psychologii analitycznej. Jeżeli prowadził on z tymi niematerialnymi bytami trudne, inteligentne rozmowy, to dlaczego nie miałby wprost opisywać ich istnienia? W materialistycznej konwencji naukowo-badawczej z pewnością to razi, gdyż zakłada ona istnienie tylko tych bytów, które są identyfikowane ludzkimi zmysłami. Czy nie jest przesadą, jeżeli próbujemy sugerować, że w ogromnym świecie jest tylko taka materia i takie byty, które są identyfikowalne naszymi pięcioma zmysłami? Czyż nie jest to redukcjonistyczne podejście epistemologiczne wobec niepoznanego do końca, nieskończonego wszechświata? Koniec cytatu. Po czym puentuje. Cytat. Wielość potocznych doniesień o kontaktach z odmiennie materialnymi istotami uzasadnia prawo przyjęcia tezy o ich istnieniu. I z takimi bytami Jungu mogą rozmawiać. Co więcej, rozmowy te były dla niego tak interesujące, że zalecał je innym. Uważał, że w ten sposób dokonuje się wielowymiarowy rozwój człowieczeństwa. Tym sposobem otwiera się droga ku wewnętrznemu procesowi rozwoju. Jego początkiem są dialogi z animą oraz innymi postaciami archetypowymi, które tak sobie upodobał Jung, a które niejungistom wydają się dość osobliwe. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wojciecha Chudzińskiego Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.